Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, w tej konferencji, w kolejnym dniu naszych rekolekcji, pewnie najpierw chciałbym sobie, wam wspólnie, warto, żebyśmy sobie przypomnieli, że rekolekcje to jest czas, w którym nie tylko chcemy wyłapać to, co nie funkcjonuje, co nie brzmi dobrze, ale przede wszystkim zasłuchali się w ten czysty dźwięk. Tak jak wczoraj mówiłem o kamertonie, o Chrystusie, który wydaje ten czysty dźwięk potrzebny, żebyśmy go usłyszeli i dostroili się do niego. To rzeczywiście jest nam niezwykle potrzebny czas, na dobry początek właśnie, żeby patrzeć na Chrystusa, który jest pewnym modelem, pewnym wzorem, w którym możemy zobaczyć coś, co jest niezwykle ważne dla naszych decyzji, takie światło, które jest potrzebne. I to jest taki wysiłek duchowy, w którym łączy się wpatrywanie w Chrystusa, stąd adoracja po tej katechezie, ale także pewna próba konfrontowania z sobą. Pewnie widzieliście, jak malarze, którzy próbują namalować jakiś piękny pejzaż, rozstawiają sztalugi i to, co mnie uderza zawsze w ich pracy, jak tak co jakiś czas się wychylają trochę, aby zobaczyć, czy to, co malują, odpowiada rzeczywistości, którą podziwiają, która być może ich zachwyca i chcą w jakiś nieudolny sposób przenieść to na płótno. I ta konfrontacja między rzeczywistością, Chrystusem dla nas, a tym, w jaki sposób to odbija nasze życie, jest dla chrześcijanina istotą życia moralnego. Ono nie polega tylko na jakimś mechanicznym posłuszeństwie regułom, ale na odwzorowaniu w sobie życia Jezusa Chrystusa, żeby Jego łaska przynosiła owoce. I dlatego w tych rekolekcjach towarzyszą nam słowa, które pewnie znamy z Ewangelii świętego Jana z 15 rozdziału i 15 wersetu, w których Chrystus w czasie tej słynnej mowy pożegnalnej mówi do apostołów, którym trudno przechodziło przez gardło powiedzieć do Niego po imieniu. Jak słyszeliśmy wczoraj, niektórzy to robili, oni nie. Oni do Niego mówili mistrzu, nauczycielu. A Chrystus do nich mówi, już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Myślę, że są to słowa, które pozostawiają wiele tematów do refleksji. Bo z jednej strony Chrystus przedstawia się w nich jako ten, który objawia tajemnice serca. Zobaczcie, sekrety, mówienie sobie sekretów jest właściwością przyjaciół. Nie zdradzamy ich byle komu. Musimy mieć świadomość, że ten, komu powierzymy jakąś tajemnicę, może trudną sprawę, zrobi z tego użytek dobry, a nie zły. Potrzebujemy właśnie tego środowiska, jak dzisiaj mówiłem w homilii, w którym właśnie będzie to słowo właściwie przyjęte. I Chrystus mówi do swoich apostołów, że nazywa ich przyjaciółmi, bo oni wiedzą o wszystkim, co on usłyszał od Ojca. To znaczy apostołowie wiedzą, o co chodzi Chrystusowi. To jest podstawowa sprawa w przyjaźni. Przyjaźń, bycie przyjaźni kogoś drugiego, jaźni jako tego rdzenia osobowego, polega na tym, że znamy jego intencje, znamy jego cel, jego zamiary. Wiemy, jaki jest plan. Można się różnić na wiele sposobów, jak to osiągnąć, zrealizować, ale na poziomie woli jest pewna wspólnota intencji, wspólnota celu. I chyba warto zapytać siebie w czasie tych rekolekcji, czy ja wiem, o co chodzi Chrystusowi. Czy kiedy patrzymy na różne sytuacje świata, Bożej opatrzności, która kieruje światem, ale i naszym życiem, czy my mamy świadomość, że Chrystusowi o coś chodzi, że jest coś do zdobycia, do osiągnięcia. Coś, co być może wymaga pewnej konfiguracji we właściwy sposób, żeby osiągnąć ten cel, ale że one się tutaj pojawiają, że muszę się zgadzać z Chrystusem co do celu, tak jak się zgadzam z przyjacielem, co do tych najważniejszych spraw, co do intencji. I chyba to jest niezwykle istotne w przyjaźni z Chrystusem, że On daje nam to poznać, jaki jest sens naszego życia, dokąd ono zmierza, że w życiu nie ma przypadków, przypadki są w gramatyce, ale w życiu mamy opatrzność, która kieruje nami i pokazuje tę właściwą drogę. i żebyśmy to nasze spojrzenie w kulturze, która zachwyca się chwilą, z taką kulturą instant, w którą wszystko by się chciało mieć od razu, mówi się o celach, których realizacja jest długofalowa. Zobaczcie, że tak jak kluczem w życiu duchowym, kiedy stajemy w prawdzie przed Bogiem, jest uświadomić sobie, jaki jest cel mojego życia, żeby dobrać odpowiednie środki. Człowiek, który zna cel, jest dopiero wtedy w stanie dobierać narzędzia do osiągania tego celu. My może byśmy chcieli korygować drogę, rutę, ale przecież bez takiego zwrócenia uwagi na cel, że zawsze chodzi o jakiś cel, że w tym naszych poszukiwaniach zawsze musi być ten cel ostateczny, gdzieś na horyzoncie, który nas prowadzi do osiągania tego najważniejszego tematu, no to jest wysiłek, który przynosi w nas owoc. I że to jest osiągalne, że to nie jest taka droga stawiania sobie jakiegoś odległego, nierealnego celu, takiego treningu wewnętrznego. Że widzieliście kiedyś taką karykaturę Andrzeja Mleczki, która pokazywała realia życia w korporacji. Ale to jest do przeniesienia trochę na różne aspekty naszego życia, bo tam pokazani były takie szczurki na linii startu. Było widać, że chodzi o taki wyścig, stoi ich bardzo dużo i jeden z tych szczurków również trzyma pistolet startowy, żeby wystrzelić i no, rozpoczął się ten wyścig. Ale taka chmurka z komentarzem od tego, który trzyma pistolet, jest taka: a wiecie, że ten wyścig nie ma mety? Daje do myślenia, czy my w życiu chrześcijanina mamy przekonanie, że to ma metę, że tu nie chodzi o kręcenie się w kółko, bez jakiegoś celu, tylko jest meta. Ona jest do osiągnięcia. I poznać zamysł Chrystusa to jest właściwie kwintesencja chrześcijaństwa. Temu ma nam służyć wszystko to, co przeżywamy. To słuchanie słowa, udział w liturgii, on nas niejako przez taką osmozę, przez zbliżanie się do Chrystusa i trwanie z Nim w relacji sprawia, że zaczynamy coś ważnego odkrywać. Bo to jest pewien klucz do zdobywania wiedzy, jaką my, chrześcijanie, możemy osiągnąć. I że to osiągamy tak naprawdę przez decyzję. Zobaczcie, człowiek się rozwija przez to, że podejmuje decyzję. I może jak chcemy osiągnąć pewną dojrzałość, to przychodzi taka pokusa, żeby myśleć, że to może jakoś samo się ureguluje, przyjdzie trochę w jakimś takim pędzie, że nie będziemy zmuszeni dokonywać decyzji, ale życie duchowe generalnie polega na tym, że ja podejmuję decyzję. Ideałem naszego życia duchowego raczej trudno uznać automatyczną skrzynię biegów w samochodzie, że na chrzcie tylko wrzuciliśmy pierwszy bieg i potem byle do przodu. Że raczej to przypomina taki model życia, w którym jestem konfrontowany z różnymi decyzjami. Dlaczego? Bo chodzi o wolność. Wolność musi się testować, sprawdzać w tych wyborach. I to raczej nie jest jakaś uciążliwość, może na nią narzekamy trochę, przy różnych sytuacjach, które nas kosztują na przykład, też w środowisku, przy różnych sytuacjach dnia codziennego, ale zobaczcie, kochani, że to jest raczej taka afirmacja wolności, takie przypomnienie, na czym ja buduję przyjaźń z Chrystusem, na wolności. Przyjaźń niewolników między sobą nie jest tym ideałem, o którym Chrystus mówi. To będą różne relacje, przydatności na przykład, albo wzajemnego pocieszenia w trudnościach, ale przyjaźń oznacza, że jest jakiś cel. I pytamy siebie, co jest celem tej mojej przyjaźni z Chrystusem? Czy ta wspólnota z Nim, do której On zaprasza, jest dla mnie czymś podstawowym? A jeśli nie, to dlaczego to nie działa? Dlaczego to nie funkcjonuje? I chciałbym w tej konferencji posłużyć się pewnym obrazem, bo myślę, że te nasze doświadczenia codzienne, jeśli je przeżywamy nie na skórkowo, tylko do głębi, stawiamy sobie pytania, one mogą być niezwykle rozwijające. Ostatnio to było dla mnie jakieś odkrycie pewnej analogii do życia duchowego, bo zaobserwowałem taki napis na ciężarówkach, które jakoś próbują się zmieścić czasami w bardzo wąskich uliczkach, że uwaga na martwy kąt. Martwy kąt. Bardzo ciekawa sprawa, nie? Że istnieje coś takiego jak doświadczenie pełnej wiedzy niby o samochodzie. Są lusterka z przodu, z tyłu, z góry, a istnieje przy skręcie taki martwy kąt, w którym kierowca tira może nie zauważyć pieszego i dojdzie do tragedii. Wielokrotnie dochodziło. Niby wszystko w lusterku widzi, ale jest taki martwy punkt. Czasami mamy w naszych osobówkach też, że się światełko jeszcze zapali w takim lusterku. Ci mówię, uważaj, nie widzisz, ale tam ktoś jest. Bądź ostrożny. Nie widzisz tego, ale musisz być świadomy, że grozi ci jakieś niebezpieczeństwo. Zachowuj się w sposób właściwy. Kochani, gdyby to przenieść na nasze życie duchowe, zobaczcie, że taka martwota, która grozi przyjaźni jej rozpadem, ona właściwie polega na takich dwóch obszarach. Dzisiaj tylko takie dwa może wymienię. Z jednej strony może to być pewna martwota intelektu. Polegać ona może na tym, że my pewnych rzeczy już nie widzimy. Przyzwyczailiśmy się. Przechodzimy obok nich przez długi czas i one już nie zwracają naszej uwagi. Nie jesteśmy w stanie nawet ocenić ich wartości. I wiele różnych sytuacji przypomina nam o tym, że właściwie Ewangelia to jest taka jedna wielka szkoła uczenia człowieka, co ma wartość. Że czymś innym jest trzymać w ręku perłę, a czymś innym jest trzymać zdjęcie perły. Czym innym jest zdjęcie jabłka, a czym innym jest zjeść jabłko. Pan Jezus bardzo na to zwracał uwagę w wielu przypowieściach. Chwalił tych ludzi, którzy mieli oko gotowe do oceny i widzieli, to jest wartościowe, a to beznadziejne. To należy odrzucić. Jest taka historia z El Greco w Polsce, pewnie też wam znana, ale pozwólcie, że w tym kontekście ją przypomnę, że no mamy w Polsce obraz ekstazy świętego Franciszka, który jest przechowywany w muzeum w Siedlcach. To jedyny taki przypadek posiadania w naszym tutaj dziedzictwie kulturowym El Greco, ale odkrycie było niesamowite, bo prawdopodobnie, jeszcze cały czas ta historia jest weryfikowana, ale nabył to jeden z księży w 1927 roku w antykwariacie w Warszawie. Chciał zrobić prezent swojemu koledze księdzu i kupił obraz, no, taki pobożny, ładny, trochę dziwny, na jakieś inne kształty, ale może mu się spodoba i podarował mu to przed wojną. Ten prezentu się nie odrzuca. Powiesił go sobie na plebanii. Przez jakiś czas, ma 40 lat mniej więcej, tam wisiał, aż ksiądz, który potem przyszedł, stwierdził, taki pobożny obraz, może damy go do kościoła, niech jest w kościele i cieszy oko wszystkich innych. No to przeniósł ten obraz do kościoła. I w 1964 roku pojawiają się panie z Polskiej Akademii Nauk, które dokonywały klasyfikacji, katalogowania dzieł sztuki, które były w takich małych kościółkach i odkrywają, że to bardzo przypomina obrazy El Greco. Zaczynają to badać, porównywać i wreszcie ta ostateczna konstatacja jest taka, tak, mamy oryginał. Co to znaczy? To znaczy, że czasami możemy przebywać na co dzień z jakimś wielkim arcydziełem, jesteśmy ślepi. Że Pan Bóg może stawiać w naszym życiu ogromnie wartościowe dzieła sztuki, a drugi człowiek jest jakimś dziełem sztuki na przykład. Jakieś dobro, które czynicie i jest jakimś dziełem sztuki, może się nim stać przynajmniej. A my tego nie widzimy. I tak sobie żyjemy, jakby to były bazgroły, coś zwyczajnego. Martwota intelektu. Niby wszystko wiemy, widzimy, a jednocześnie nie potrafimy tego ocenić we właściwy sposób. Może spróbujmy też tak spojrzeć na nasze przyjaźnie. Czy my wszystko widzimy w ludziach, których traktujemy jako przyjaciół? Czy tylko tak powierzchniowo, przyzwyczajeni do pewnych zachowań? Czy je sobie cenimy tak intelektualnie, że no właśnie jesteśmy nie sami, ale otoczeni ludźmi, którzy nas wspierają, których też szukamy jako przyjaciół, z którymi dzielimy te intencje, cele, do których chcemy zmierzać. I druga martwota, która czasami w życiu duchowym się pojawia, to martwota woli. Różnie opisywana, dotyczy sytuacji, w której teoretycznie wiemy, co należy robić, ale nie mamy siły do tego, żeby to dobro wybrać. Jakoś nas ono tak za mocno kosztuje. I to może na rozpoczęcie roku akademickiego sobie to uświadamiamy, że jest wiele dobra w tych miesiącach, które przed nami, ale może jakoś ta wiedza o tym nie przełoży się na to, że będziemy chcieli chcieć. A to jest klucz do wszystkiego. Żeby mieć świadomość, że ta moja wola musi dokonać wyboru i że ten wybór tak naprawdę przyniesie mi szczęście związane z posiadaniem tego dobra. Na drodze świętego Jakuba, bo odwołuję się do tej trasy, ponieważ mi to bardzo bliska dla mnie droga, dużo zmieniła w moim życiu, ale myślę, że w wielu innych też osobach przynosi swoje owoce. Może niektórzy z was też byli, widzę niektórych, którzy byli. I myślę sobie, że w jednym z kościołów, który jest na szlaku, niedaleko Pampeluny, jest kościół, w którym znajduje się wyjątkowy ołtarz, zupełnie inny niż sobie można wyobrazić. Przedstawia drzewo życia. W Toruniu też mamy w kościele świętego Jakuba notabene drzewo życia, ale ono jest takie, bym powiedział, klasyczne. Czyli jest pień, wyrośnie różdżka z pnia jessego, oddane to zostaje właśnie w takim artystycznym obrazie i potem mamy na różnych ramionach tego drzewa czy gałęziach proroków Starego Testamentu różne osoby, które wskazywały na Chrystusa, który jest na tym krzyżu. Czyli jakby korzeń, a owoce są no właśnie na gałęziach. Ale tam autor zupełnie zmienił koncepcję. Mianowicie zrobił drzewo do góry nogami. Znaczy drzewo, które ma swoje korzenie w suficie, czyli symbolizując niebo, i jest jakby zwrócone w dół, ku ziemi. Przekaz jest jasny chyba, że chodzi o to, że my, jeśli będziemy zakorzenieni w niebie, będziemy przynosić owoce tu na ziemi. Znaczy nie odwrotnie. Zakorzenienie w ziemi nie daje tego owocu, który daje zakorzenienie w niebie. I jeżeli chcemy na różne sposoby zmieniać siebie, świat, różne sytuacje, tak sobie stawiamy takie ważne cele, to kochani, zobaczcie, że właściwie to jest wszystko zależne, na ile ja jestem zakorzeniony w Chrystusie. I jeżeli przyjmuję sakramenty, jeśli słucham słowa, jeśli odbywam kolejne rekolekcje w swoim życiu, to one mają na celu zakorzenić mnie w Chrystusie. Nie tylko po to, że kiedy przychodzą różne burze, to drzewo się nie złamie, bo ma mocny korzeń, ale także, że siła sprawcza, czynienie dobra, które przeze mnie się realizuje, kluczem do tego jest, jak głęboko jestem zakorzeniony w Chrystusie. Zakorzenieni w niebie, przynoszący owoce tu na ziemi. Ta martwota woli, można powiedzieć, że zostaje wówczas uleczona tym lekarstwem. Że wtedy też te nasze przyjaźnie, w których nie zmarnujemy, bo nam się czegoś nie chciało, ale będziemy starali się dać z siebie dużo więcej niż tylko minimum, że to będzie nas nieustannie też zakorzeniało w Chrystusie. Ten ideał przyjaźni, który nam towarzyszy jako pewna rama interpretacji, to jest to klasyczne sformułowanie, które już wczoraj wspominałem, idem velle et nolle, czyli chcieć tego samego i nie chcieć tego samego. Taka krótka definicja, która być może nam pozostanie, jeśli chodzi o przyjaźń. Zobaczcie, że w tej definicji tam nie ma mowy o uczuciach. Czuć to samo. Tam jest chcieć to samo. Tak? Taka koncentracja na woli, na decyzjach, które ukierunkowują miłość właściwie w konkretną stronę. I że to nie jest taka wspólnota opinii. Bo my żyjemy w świecie, w którym wszyscy opiniują na różne sposoby, wzajemnie, w mediach społecznościowych. Żyjemy właściwie nieustannie atakowani różnymi opiniami na nasz temat, nas się prosi o opinię. Ciągle musimy zajmować właśnie takie stanowisko, ale tu w przyjaźni nie chodzi o to, że jest zgodność opinii na ten temat, ale jest pewna zgoda co do kierunku, zgoda co do intencji, taka pewna synchronizacja przyjaciół, czyli oni nie są jednakowi, ale potrafią właśnie tak synchronizować, wpaść we wspólny rytm. Każdy z nich żyjąc własnym doświadczeniem życiowym, okolicznościami, ale to razem w tej synchronizacji dokonuje się coś niezwykłego. I gdyby to przełożyć na relacje z Chrystusem, to rzeczywiście nasze życie duchowe i moralne to jest synchronizacja z Chrystusem. My musimy wejść w ten sam rytm, mając Go u naszego boku, słuchając Jego słowa. I to nie będzie oznaczało, że zawsze będziemy myśleć tak samo. Myślę, że to jest niezwykle istotne w rozumieniu naszych ludzkich przyjaźni. Więcej, jeśli byście sięgnęli takiego ciekawego przykładu biblijnego, który pojawił mi się w głowie, przypomniałem sobie o nim w kontekście tych naszych rekolekcji, Księga Daniela, 10 rozdział, co mnie tam zadziwiło, to jest to, że w tym rozdziale jest mowa o pewnej dyskusji wśród aniołów. Dyskusji wśród aniołów. Jest Syn Człowieczy, pojawia się, potem się pojawia anioł Królestwa Persów i ten anioł nie może przekonać Syna Człowieczego do pewnych działań, które trzeba podjąć na świecie. I musi się pojawić Archanioł Michał. Jest dyskusja przez 21 dni między aniołami, którzy są przyjaciółmi, dotycząca tego, co zrobić. Nie wiem, czy zastanawialiście się, kim są aniołowie, w jaki sposób mogą ze sobą dyskutować, jak wygląda przyjaźń anielska między sobą, ale Pismo Święte jest tu bardzo realistyczne. Pokazuje dyskusję między przyjaciółmi aniołami, z których wychodzi jakieś rozwiązanie, jest jakaś decyzja, co dalej. To się nie zatrzymuje tylko na właśnie takiej wymianie poglądów, ale to jest autentyczny dialog, z którego rodzi się troska o prawdziwe dobro. Dobro, które nie, że jest ładnie opakowane, bo my dzisiaj jesteśmy na to brani, na lep opakowania. W środku się okazuje, że nic wartościowego, ale oceniamy czasami rzeczy przez opakowania. Trudno oceniać ludzi przez opakowania. Tak robimy niekiedy. Kiedy mowa o prawdziwej przyjaźni, to w niej chodzi o to, abyśmy dotarli do tego, co jest istotą osoby. Czasami się trzeba przebić przez te aspekty zewnętrzne, to kim ona jest, nawet przez jej doświadczenia, a skupić się na tym rdzeniu osobowym, które jest tym jakby jądrem, z którego wszystko emanuje. Że dopiero tam spotykamy się autentycznie z tym drugim człowiekiem. I może na koniec taki analogia, fragment Ewangelii, który dobrze do tego pasuje, ale też pasuje do istoty pielgrzymowania, bo kiedy Tertulian, jeden z autorów z pierwszych wieków chrześcijaństwa, zastanawiał się, na czym polega taka chrześcijańska pielgrzymka, która ma obrazować naszą drogę do nieba, to przywołał scenę, pewnie kojarzymy, w której do Chrystusa przychodzi Maryja wraz z rodziną. I mówią Chrystusowi, jest twoja matka, tam czeka, prawda? I wtedy Chrystus mówi, to jest moja matka, to są moi bracia, pamiętamy. A Tertulian mówi, zobaczcie, Jezusa otacza kordon ludzi. Maryja nie może się dostać do Niego. I to jest obraz życia człowieka, w którym do Chrystusa broni nam dostępu szereg różnych rzeczy, różnych sytuacji, przez które trzeba się przebić. Taki kordon różnych spraw, które domagają się od nas interwencji, że tego nie można zignorować, ale trzeba poprowadzić dalej. I ten wysiłek, który tu się pojawia, jest kluczowy do tego, żeby odkryć istotę tego doświadczenia przyjaźni. Mówimy o przyjaźni z Bogiem, o pewnej relacji opartej o wolność, w której są znaki, w których nie może zapanować martwota intelektu ani woli, ale w którym doświadczamy łaski, bo to ostatnie słowo musi należeć do łaski. Kochani, na łaskę można na różne sposoby spoglądać, analizować, przedstawiać. Długo się ją studiuje w bardzo skomplikowanych traktatach i dyskusjach na temat łaski, wolności, jak to ze sobą pogodzić, ale to doświadczenie łaski uświęcającej to jest doświadczenie przyjaźni z Chrystusem. Przyjaźni niczyj nadwątlonej, osłabionej. Jeśli jestem w stanie łaski uświęcającej, czyli jestem w takiej kondycji relacji z Chrystusem, dzięki któremu mogę więcej. Tak właśnie jak z przyjacielem, którym mogę dokonać czegoś więcej. Łaska uświęcająca to jest takie doświadczenie, być może nie zawsze dla nas takie łatwe do percepcji, ale jest doświadczeniem siły relacji z Chrystusem. W Hiszpanii w czasie studiowania dane mi było poznawać też trochę język baskijski, zupełnie inny niż hiszpański. I tam pojawiały się różne takie słówka. Wiele już zapomniałem, bo to trochę czasu minęło, ale jedno słowo cały czas pamiętam. Bo nie wiedziałem, że Baskowie mają około 20 słów na deszcz. Takie w różnych miejscach sobie malowali różne rodzaje deszczu. Kiedy intensywnie pada, kiedy średnio pada i tak dalej. Mieli na jeden z takich deszczyków swoją nazwę. On się nazywał Zurimili. Zurimili. To był taki ciekawy deszcz, bo to był deszcz, którego nie widać. Kiedy rano wychodzisz po gazetę i chleb, taki zwyczaj z Puebli hiszpańskich, i wracasz do domu, patrzysz, a właściwie na swetrze jesteś cały mokry. A przecież nie pada. Jest jakaś taka dziwna mrzawka tutaj na północy, gdzie już dochodzą pewne wiatry z Atlantyku i się okazuje, że nie, jednak jesteś mokry. Nie widziałeś tego, kiedy to się stało, ale byłeś wystawiony na działanie pewnych sił, pewnych właśnie zjawisk, dzięki którym to zostawiło w tobie ślad. Kochani, myślę, że to jest doświadczenie łaski. My nie wiemy kiedy, ale widzimy jej owoce, bo to nas zmienia. Zmienia na to, jak na siebie patrzymy, zmienia to, że ożywia się to, co było martwe. I może jeżeli za chwilę będziemy uczestniczyć w adoracji, to ona będzie takim zurimili, takim doświadczeniem, w którym wyjdziesz i zorientujesz się, że ten czas z Chrystusem, twoim przyjacielem, który chce dzielić z tobą sekrety serca, powierza ci tajemnice, że masz to poczucie powierzenia, które tobie daje, że to nie może przynieść owocu. Musi przynieść ten owoc. To nie może zostać bezowocne. Przynosi nam każdego dnia to przekonanie, że z Chrystusem mogę więcej. Niech ta przyjaźń się umacnia przez każde spotkanie i każdy dzień naszego.